Dzień dobry, Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry, witam państwa.
Ostatnie 3 tygodnie kampanii, nawet niespełna 3 tygodnie kampanii przed nami. Rozumiem, że waszym głównym spinem będzie plan Dudy, który ogłosiliście w czasie ostatniego weekendu.
Nie wiem, czy bym to nazwał spinem, bo spin to jednak kojarzy się z opowieściami z mchu i paproci, które sztabowcy próbują wrzucać
wyborcom. Wypisz w małej kampanii. Lepiej bym tego nie określił.
A jednak plan Dudy to jest cały zestaw realnych działań, realnych propozycji.
To porozmawiamy o realiach przez chwileczkę, dobrze? Bo tak, brzmi to znakomicie, żłobek w każdej gminie. Jakkolwiek tu muszę spytać, przepraszam bardzo, ale będziecie się chwalić tym, co zrobił Trzaskowski na przykład? No bo to samorządy prowadzą żłobki, no więc rozumiem, że Rafał Trzaskowski się będzie chwalił żłobkami w gminie Warszawa i Andrzej Duda będzie się chwalił żłobkami w gminie Warszawa. Szymon Hołownia pewnie też i Władysław Kosiniak-Kamysz.
Andrzej Duda w ramach tej propozycji chce rozwiązywać problem całościowo, bo rzeczywiście akurat tutaj można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski miał łatwo. No, wybudować jeden żłobek na tak dużą gminę, jaką jest Warszawa, nie jest wielkim osiągnięciem. Pytanie, czy warszawiacy uznają to za wystarczające.
Ale mówimy o wielkich miastach. Co ma prezydent do żłobka? Przepraszam bardzo.
No bezpośrednio organizuje to oczywiście samorząd, no, ale cały plan, no tak mamy skonstruowane państwo, no są samorządy i my nie będziemy ich bypassować, ale możemy stworzyć program, który przeznacza pieniądze budżetowe, dodatkowe, poza tym co dostają samorządy, na budowę właśnie
możemy
między innymi żłobków.
Stworzyć program. Stworzymy, a z drugiej strony
zrobimy wymóg, żeby jednak te żłobki w samorządach, w gminach powstawały.
Przepraszam, bo jak mówicie o dotacji dla klubów sportowych, tam 2000 zł na sekcję i tak dalej, wszystko super. Jak mówicie o oczkach wodnych, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, to wszyscy mówią, że to ważne i tak dalej. Natomiast w sprawie tych żłobków, to ja bym spytał jednak o pieniądze. Pan mówi o tym, że stworzymy program. Gdzie są założenia do tego programu? Ile to będzie kosztowało, panie pośle?
No, w tym momencie jeszcze wyliczeń całościowych nie znam, więc nie podam kwoty, ale...
Czyli nie wiem,
generalnie...
ale dobrze nam się tak powiedziało.
Nie, panie redaktorze, bo generalnie większość tych działań z planu Dudy, czy przynajmniej ich znacząca część, będzie finansowana z tego tak zwanego funduszu odbudowy europejskiego.
No, czekamy na ostateczne decyzje. A czyli jak przyjdą pieniądze z Unii, to my je wydamy na żłobki, nie bacząc na to, czy Unia się na to zgadza, czy nie, tak?
Nie tylko na żłobki, bo w ramach chociażby tego filaru lokalnego jest wiele innych propozycji. Fundusz inwestycji samorządowych na wkłady własne, poszerzenie tych finansów przeznaczonych na drogi lokalne i tak dalej, i tak dalej. No, panie redaktorze, musimy mieć jakiś plan, no wiemy, że ten fundusz powstanie, musimy wiedzieć, na co go wydamy, a nie jak one, jak te pieniądze przyjdą, zajmować się przez rok zastanawianiem się, na co tą...
Czyli na razie nie mamy pieniędzy, nie mamy konkretów, ale wiemy, że jak przyjdą, to wydamy je na żłobki.
Dobrze. Ale ja bym tylko jednym słowem do tego oczka wodnego, bo pan redaktor zdawał lekcję sobie ważyć.
Nie, zdecydowanie wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, uważam, że ta tak zwana mała retencja, co brzmi bardzo technicznie, jest hiperważna.
Nie, no więc właśnie, tylko że rzeczywiście, bo jest hiperważna, tylko... W pewnym obiegu medialnym skrzywdzono ten program, bo rzeczywiście można łatwo sobie wyśmiać hasło oczko wodne i to robili nasi konkurenci. Ale tak, to chodzi właśnie o to, o przydomowe zbiorniki, które pozwalają walczyć z suszą. I oczywiście taki zbiornik wygląda ładniej, kiedy rosną na nim lilie i nazwiemy go oczkiem wodnym, niż jest po prostu dziurą w ziemi, ale funkcja jest ta sama.
Dobrze, to wie pan, bo to są nowe obietnice, a ja mam jeszcze przed sobą taką listę tych, bo, czy wy o czymś nie zapomnieliście, panie pośle? Czy pan wie, ile wynosi w tej chwili VAT na ubranka dziecięce?
Jest 23%.
A wie pan, co obiecywał w kampanii wyborczej 2015 roku Andrzej Duda?
Że będzie robił wszystko, żeby ten VAT był niższy. No niestety my nie możemy jednostronnie znieść tego VAT-u, bo to jest
decyzja
ogólnoeuropejska.
Tak, ale obiecaliście to w 2015, wiedząc, że tak jest, bo od 2012 roku Unia Europejska nie pozwala na zniesienie tego, na zmniejszenie tego VAT-u. Zdaje się, że dwa państwa mają ten VAT 0%. To jest Luksemburg i Irlandia. Irlandii, ale mogę się mylić.
Ale to nie jest... To nie, jest,
nie, to, była to była obietnica prezydenta Dudy, którą składał, wiedząc, że...
Panie redaktorze, ale to nie jest coś, w sprawie czegoś poddaliśmy się, a poza tym...
Jak to nie poddaliśmy się? To proszę mi powiedzieć, jakie są ostatnie inicjatywy polskiego rządu w tej sprawie.
No do tego trzeba zbudować ogólną zgodę europejską.
Jakie są ostatnie inicjatywy?
Tylko panie redaktorze, bo możemy, oczywiście, pan redaktor może wyjąć VAT na ubranka dziecięce, który rzeczywiście jest na poziomie niezmiennym od 2015
to
roku.
To zostawmy VAT na tylko, ubranka dziecięce, ja bo jednak w tej sprawie pan nie ma nic nowego do powiedzenia.
Ja jestem jednak przekonany, że jestem w stanie każdy przykład pański dać dwa przykłady zrealizowanych obietnic.
Zgoda,
zdecydowana większość programu Andrzeja Dudy została zrealizowana. No, nikt nie jest idealny.
No nikt nie jest idealny, ale to też ja nie skupiam się na tych, które uznałem za mniej istotne obietnice. Skupiam się na tych, które na przykład dotyczą bardzo wielu ludzi. Emerytura bez podatku. To był postulat Andrzeja Dudy w roku 2015. W roku 2020 emeryci płacą podatki w Polsce.
Emeryci nadal płacą podatki w Polsce, ale płacą te podatki niższe. Bo z jednej strony...
Słucham.
No tak, wszyscy płacimy niższe podatki.
Tak, a w jaki sposób?
No, spadł poziom PIT-u z 18 do 17.
Tak. I przepraszam bardzo, i to jest to spełnienie, to jest ta emerytura bez podatku, 1 punkt procentowy.
Panie redaktorze, powtarzam, podatek obowiązuje.
Czyli się dogadaliśmy.
Ale tak, podatek obowiązuje, ale obniżka PIT-u.
To jest sekunda.
Zwiększenie emerytur, 13 i 14 emerytura.
Ale nie, panie pośle, 13 i 14 emerytura nie były waszą obietnicą, daliście to super. 500 plus było waszą obietnicą, zrealizowaliście super, tylko już mówiliście o tym
tak,
przez
tylko chodzi,
ostatnie
ale
kampanie
o to, wyborcze. Ale panie redaktorze, ja nie mówię o 500 plus, no jednak
ja jeszcze,
zdecydowanie mniejsza liczba emerytów otrzymuje 500 plus
politycy
niż nie otrzymuje.
Bardzo nie lubią, kiedy się rozmawia o personaliach, mówią, porozmawiajmy o programie. To ja teraz chciałbym o programie Andrzeja Dudy 2015. Ostatnie pytanie z tej dziedziny, to jest pomoc frankowiczom. Proszę o skupienie, bo padną liczby. 700 tysięcy frankowiczów jest w Polsce. Andrzej Duda zgłosił dwukrotnie pewną inicjatywę pomocy. Otóż uwaga, niech mi pan powie. W roku z tej inicjatywy z 2015 roku, czy pan wie, ile osób skorzystało z pomocy? Czy ile osób skorzystało z tak zwanego funduszu wsparcia kredytobiorców?
Nie znam.
To ja panu powiem, to jest mniej niż 50 osób w ciągu 2 lat. Ja to nawet policzyłem, że ma. To jest 0,14 promile frankowiczów. Jakby pan sobie tyle wypił, to nadal mógłbym prowadzić auto. 0,14 promila. Nawet nie 1 na 1000.
No dobrze, ale o czym to świadczy? No,
Świadczy, że ten pomysł był, pożal się Boże, że nie spełnił swojej obietnicy pan Andrzej Duda.
Tu przepraszam, bo właśnie...
Ale proszę mnie nie przepraszać, ja się zupełnie nie
próbuję pan redaktor udowodnić, że prezydent Andrzej Duda nie dotrzymał słowa w sprawie z frankowiczów. Prezydent Andrzej Duda w sprawie kredytów we frankach miał dwie inicjatywy ustawodawcze. Jedną dotyczącą spreadu, czyli... związaną z przewalutowaniem i ona została przyjęta. I drugą, tę ustawę o pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Ja rozumiem, że być może oczekiwania były
nie oczekiwania, tylko dokładnie to, co mówił prezydent, było zupełnie inne, ale dam panu szansę powiedzenia o tym na rmf24.pl i w interi.pl, bo słuchaczom radia musimy serdecznie podziękować. Ale naprawdę zostańcie z nami, bo tu się jeszcze będzie działo. Się będzie działo, chyba że sobie wyrwę jak premier Gliński ten kabelek. Żeby nie było, czy pan chciałby to jeszcze dokończyć, bo ja mam jeszcze parę pytań i chciałbym jeszcze też, żeby pan miał szansę się wypowiedzieć.
Dokończając myśl, nie jest prawdą, że pan prezydent Andrzej Duda nie składał propozycji w przypadku dotyczących frankowiczów.
Złożył propozycję, ja panu pokazałem, jakie są realia. Realia są takie, że niespełna 50 osobom to pomogło. Panie pośle, 0,14 promila,
ale
błagam
panie redaktorze, no mówię, ja rozumiem, że być może oczekiwania tej grupy były większe. No nie zawsze da się je w 100%
Nie, te 50 osób jest pewnie zadowolone, ale...
Tylko, ale nie, sam fakt, bo... Sam
czy pan
fakt...
słyszy, co pan mówi? Pan mówi, że być może oczekiwania były wyższe. Otóż nie, oczekiwania były takie, jakie składał prezydent. Prezydent powiedział, że pomoże frankowiczom. 700 tysięcy frankowiczów czekało na pomoc. Doczekało się 50 osób.
Panie redaktorze, no, Ale clue sprawy jest takie, że pan twierdzi, że jest to katalog niedotrzymanych obietnic. To ja twierdzę,
a pan twierdzi, że dotrzymanych.
Ja twierdzę, że prezydent nie pozostał bezczynny w kwestii Frankowiczów.
No dobrze, to uznajmy w takim razie, że moim zdaniem mija się pan z prawdą nie bez udziału świadomości, ale niech to rozstrzygną słuchacze.
Tak się zgodźmy.
Dobrze, to ja mam jeszcze jedno pytanie konkretne. Przepraszam, ja obiecałem, że z panem porozmawiam o czymś innym. Ja bardzo chciałbym, ale bon turystyczny. Ja tutaj tego nie rozumiem i to nie czepiam się, naprawdę. Najpierw pani premier Emilewicz oraz pan wiceminister, pan Gut-Mostowy, mówili, że to będzie 1000 zł na pracownika. Teraz słyszymy, że nie na pracownika i nie 1000, tylko 500 na każde dziecko. Czy to jest zamiana tego planu, czy będą dwa plany? Proszę mi to jakoś wyjaśnić.
To jest ostateczna forma. Bo
czyli nie 1000 na pracownika, ale tylko 500 na dziecko, tak? Ale nie,
chwilkę.
Nie mówisz to źle. Proszę
nie,
mi to powiedzieć.
Ja nie mówię, że pan redaktor mówi, że to jest źle, tylko mówię, że te doniesienia, które były wcześniej, bo tak samo jak była mowa, na którymś etapie prac, że być może 1000, tak samo jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu były doniesienia, że bonu nie będzie w ogóle. Ani jedne, ani drugie nie są zgodne z prawdą.
Panie pośle, niech się pan nie gniewa, ale to nie są doniesienia wyssane z palca, tylko to jest cytat z Andrzeja Gut-Mostowego, który sobie przyszedł do tego studia, zaproszony przez nas i o tym mówił. No jeżeli ja widzę przed sobą człowieka, który jest wiceministrem odpowiedzialnym za turystykę, to ja mam prawo wierzyć w to, co on mówi. No chyba, że nie. Chyba, że nie mogę go traktować serio.
Podejrzewam, że pan minister mówił wówczas o tym etapie prac, w którym to się znajdowało. No,
dobrze, nie, czemu się spieramy? 500 zł na każde dziecko.
No, ale my się nie spieramy, tylko znowu pan redaktor, nie spierając się, twierdzi, że coś się zmieniło. No,
bo ja, zmieniło się.
Nie. Ja jestem na stanowisku, no panie redaktorze, jeżeli pańska szanowna małżonka zaproponuje remont mieszkania i będziecie rozmawiać, czy najpierw malujemy na zielono, czy na niebiesko i ostatecznie stanie na różowym, to naprawdę ja nie uczyniłbym zarzutu, że miało być na zielono. No, rozmawia się o różnych formułach.
To pan się wzruszy?
Nie umiem zachować przy płaczących ludziach, proszę mi tego nie robić.
Czuję się absolutnie bezradny. Przecież ja nie twierdzę, powiem to po raz trzeci albo czwarty, że wasza propozycja jest zła. Nie twierdzę nawet, że oszukaliście. Ja nic takiego wam nie imputuję. Ja tylko mówię, że miało być 1000 na pracownika, jest 500 na każde dziecko. Być może to nawet lepiej, tylko chciałem to jakoś uściślić. A pan mi mówi, nic się nie zmieniło.
No nie, to proszę.
Wszystko się zmieniło, a pan mi mówi, nic się nie zmieniło.
Jak już uściślamy. To ja jednak uściślę jedną rzecz, bo powiedział pan redaktor, że miało być 1000. Nie, było to rozważane na etapie prac. Okay. Nie było nigdy ogłoszone w sposób ostateczny i wiążący, będzie 1000.
I tu pana mam, dzień dobry. Robert Mazurek się nazywam. Pan mi mówi, że tamto nie było ogłoszone w sposób wiążący. To proszę mi pokazać projekt ustawy, który daje te 500 zł na każde dziecko na wakacje. Czy pan może przyniósł ten projekt ustawy?
Nie przyniosłem tego projektu ustawy.
To w takim razie to, co mówi Andrzej Duda, nie jest również wiążące, tylko jest jego prywatną opinią, którą wygłasza na czas kampanii.
Nie, to jest element programu, który jest uzgodniony z premierem. I oczywiście, panie redaktorze, będzie to obowiązujące. Nie, jest różnica między obowiązującym a wiążącym. No jeżeli rozmawia pan z wiceministrem, który opowiada na o danym etapie prac, no to jest to cały czas program nieskończony. Ten program, który ogłosił Andrzej Duda, jest już programem skończonym. A oczywiście, kiedy przekuje się to na ustawy, to wejdzie już wtedy w życie.
Nie.
No ale to jest na tej zasadzie, nie, przepraszam. To jest na tej samej zasadzie.
Proszę mnie nie przepraszać, ja się w ogóle nie gniewam.
To jest na tej samej zasadzie, no jakby pan w grudniu, nie, w grudniu, w listopadzie 2015 roku mówił, że nie wierzy w 500+, bo ktoś tutaj do pana do studia nie przyniósł ustawy. No jednak 500+ jest obowiązujące, zostało przyjęte, no i taka jest kolej rzeczy.
Sekundka. Pan mi mówi, nie, przepraszam, ja nawet nie mam o to pretensji, że jeszcze nie ma projektu ustawy. O dziwo nie. Ja tylko grzecznie zauważam, zupełnie nawet nie w formie polemiki, że nastąpiła zmiana planów. Pan krzyczy na mnie, że to nie zmiana planów.
Ja nie krzyczę, jestem tylko niesamowicie łagodnym człowiekiem.
Tak, no dobrze, pan mnie w takim razie w bardzo łagodny sposób łaja, że ja nic nie rozumiem. Być może, bo ja cymbał jestem, ale tutaj zasadniczo mam, wie pan, czarno na białym, no więc nawet ja ogarnąłem, że to jest trochę inaczej. Wie pan co, zostawmy to. Jak już będą te pieniądze, to pogadamy.
Dobrze, zostawmy.
Bo ja panu tylko chciałem powiedzieć, że wakacje są za niespełna 3 tygodnie.
Nawiązując do czego, myślę, że
pomruczmy
możemy
razem.
Tak, to bardzo soulowo zabrzmi, ale nie, nawiązując do tych wakacji, to możemy przy okazji, myślę, życzyć powodzenia dzisiejszym maturzystom.
Maturzystom, dobra, ale to a propos tego bonu wakacyjnego, to on będzie na te wakacje czy na jakieś przyszłe? Pytam serio.
Ja też serio mówię, że liczę, że jeszcze na te.
Pan liczy.
Liczę, że będzie jeszcze na to i na tej będziemy się starać, żeby to tak było. Czy się uda to wprowadzić teraz ekspresem, żeby wykorzystać to z góry?
Tak.
Czy będzie to jakaś forma refundacji? To oczywiście jeszcze się okaże, ale chcemy, żeby już w tym roku można było skorzystać.
To teraz tak. Teraz się obaj napijemy wody. Sugeruję właśnie, proszę państwa, chwilę ciszy. To był taki przerywnik. Państwo mogli sobie w tym momencie też się napić wody na przykład. Bo chciałbym porozmawiać troszkę inaczej i troszkę o czym innym. Macie ostatnie 3 tygodnie kampanii wyborczej. I pytanie, jaki plan ma obóz Andrzeja Dudy, jaki plan ma prezydent na te 3 tygodnie kampanii? Co wy chcecie tak naprawdę powiedzieć Polakom o sobie, o swoich rywalach, żeby przekonać nas, byśmy raz jeszcze zagłosowali, my jako naród w ogóle, w swej masie, na Andrzeja Dudę?
Chcemy się skupiać na dwóch sprawach. Jedna to jest to wszystko, co dzieje się, o czym mówimy wokół planu Dudy, czyli w zasadzie odpowiedź na taki dylemat, czy inwestować w rozwój, w duże projekty, no, czy w czasie kryzysu zwinąć wszystko, skasować, nie budować centralnego portu komunikacyjnego, nie budować wszystkich tych linii kolejowych, które są z nimi związane, nie robić innych rzeczy.
Bo ale przepraszam, że tytułem polemiki, że się ośmielam, ale Rafał Trzaskowski nie mówi, żeby nie inwestować. On mówi tylko, żeby inwestować inaczej. On nazywa te inwestycje gigantomanią i mówi, żeby skupić się na tym, co realnie pomaga ludziom, a nie na bardzo odległych w perspektywie inwestycjach.
No super, tylko to te
odległe... Rafał Trzaskowski się właśnie ucieszył.
Nie sądzę, żeby już był na nogach z tego, co źli ludzie o nim mówią.
Ha, ha, zaśmiała się księżniczka.
Tylko rzecz wygląda tak, że to te duże i odległe, chociaż nie tak bardzo odległe w
czasie inwestycji.
Dobra,
ale do błędy, bo jakoś tak się nam tutaj rozmowa siada w ogóle.
To one tworzą miejsca pracy i to one będą kołem zamachowym naszego rozwoju. I my stoimy na stanowisku i o tym chcemy mówić, że te inwestycje na różnych poziomach.
Tak,
i na tym poziomie strategicznym, centralnym.
Duda równa się inwestycje, Trzaskowski równa się brak inwestycji. To jest wasz przekaz.
To nie jest nasz przekaz. No to sam nasz kontrkandydat
tym mówi. Proszę państwa, bo ja prowadzę teraz tę kampanię. Obu kandydatom zresztą.
Tak, zastanawiam się, czy to jest kampania gdybym w bezpiecznych rękach i czy w związku z tym...
Gdybym ja prowadził tę kampanię, to naprawdę być może nie byłoby mądrzej. Bo chociaż moim zdaniem i teraz ten komponent również przez was został porzucony, ale na pewno byłoby przynajmniej zabawniej.
Rozmawialiśmy kiedyś o ścieżkach dźwiękowych do kampanii, mam takie wrażenie. Więc jedna sprawa to jest inwestycje, ale inwestycje, które nie wykluczają programów społecznych i inwestycje, które w naszym przekonaniu stworzą miejsca pracy i dadzą impuls rozwojowy. Duże i mniejsze, lokalne również.
No tak ja próbuję to powiedzieć w skrócie, to pan się na mnie oburza i mówi, że bredzę.
Ja się nie oburzam, tylko zamiast to powiedzieć, to pan redaktor mówi, co mówi Rafał Trzaskowski.
Andrzej Duda równa się inwestycje. Rafał Trzaskowski oznacza brak inwestycji. Tak? To jest ten spin? Próbuję to sobie, wie pan, do głowy ułożyć. Strasznie długo mówi, a ja próbuję to jakoś skrócić.
W największym uproszczeniu tak, to jest kwestia tej wizji.
No dobrze, to jest jedna wizja, którą będziecie nam sprzedawać przez te 3 tygodnie, a druga?
Ja nic nie będę sprzedawał, pan redaktor nic nie musi kupować. No wystarczy po prostu spojrzeć, porównać i podjąć racjonalną decyzję w niedzielę wyborczą.
Ale mieliśmy porozmawiać lekko, ale serio. Znaczy traktujmy się serio. Przecież pan wie, co oznacza sprzedawać. Będziecie mnie przekonywać do tej wizji właśnie, którą streściliśmy. Duda inwestycje, Trzaskowski brak inwestycji i to mówi PiS, tak? To jest jedna część waszego planu, który pan zdecydował się ujawnić. Jak rozumiem, nie jest zbyt tajny, skoro pan o nim mówi. A druga część...
A druga część to chcemy pokazywać w ramach tej szerszej kwestii różnica między prezydentem współpracującym z rządem, a prezydentem z opozycji. I tutaj no, też pewnie siła rzeczy będzie tak, że w dużej mierze to będzie kwestia Rafała Trzaskowskiego, bo on jest w tym momencie najbardziej obecny i najbardziej wyrazisty jako kontrkandydat Andrzeja Dudy, ale nie tylko. Chcemy pokazywać niespójność, niestabilność programową i w poglądach naszego kontrkandydata.
Co to oznacza w praktyce niespójność w poglądach?
W praktyce oznacza to, że Rafał Trzaskowski nazywał 500+ rozdawnictwem i pułapką na Platformę Obywatelską, którą to Platforma Obywatelska, który ten program musi sprawić, żeby działał sensownie. No, wiemy, co znaczy działać sensownie w wykonaniu Platformy Obywatelskiej. Jak wiek emerytalny się usensowniało, to został
to
podniesiony.
Co, to może
a teraz mówi, że program 500+ jest okej.
Okay. Rodacy, posłuchajcie, bo ja chyba złapałem, co chce nam powiedzieć poseł Fogiel, chociaż nie bardzo umie to powiedzieć jakoś tak prościej. Rozumiem, że tłumacząc na polski oznacza to mniej więcej tyle, że chcecie powiedzieć, że Rafał Trzaskowski ciągle zmienia zdanie, lawiruje i po prostu kłamczy. A wy jesteście prawdomówni jak Lilia i wam należy zaufać.
Nam należy zaufać, chociaż,
widzicie, chociaż nie ma ludzi. Mądry.
To znaczy, że ten spin, jak pan redaktor go nazywa, jest oparty na sensownych podstawach.
Nie, proszę pana, on jest oparty na obserwacji tego, co próbujecie nieudolnie nam powiedzieć.
Jeżeli już, to jest to oparte na obserwacji rzeczywistości, bo chodzi o to, że Rafał Trzaskowski dzisiaj pokazuje jasno,
ja oglądam
że
wiadomości,
jest w stanie powiedzieć...
Ja oglądam wiadomości, oni już to mówią od jakiegoś czasu cały czas.
To w odróżnieniu ode mnie, ja oglądam mało programów informacyjnych.
Ja oglądam oba programy, główne dla Beki. I naprawdę mam czasami niezły ubaw. Znaczy zwykle mam niezły ubaw.
Rozumiem, cieszę się pana redaktora szczęściem.
To porozmawiamy jeszcze o jednej rzeczy. Tomasz Karoń, człowiek, którego zapewne pan zna, bo doradzał także Prawo i Sprawiedliwości w wielu kampaniach. Jest taki specjalista, nasz ekspert od kampanii wyborczej i trików. On mówił mi w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że Prawo i Sprawiedliwość powinno teraz, w czasie tej kampanii, grać na spłaszczenie wyników, a nie cały czas pompować Rafała Trzaskowskiego. A jak się gra na spłaszczenie, pytam Karonia, a Karoń odpowiada w ten sposób, że polemizuje się nie tylko z jednym kandydatem, nie odnosi się tylko do jednego z nich, ale do kilku. I tu Karoń ma rację. Wy cały czas mówicie wyłącznie o Trzaskowskim. Nie wspominacie o Kosiniaku-Kamyszu, o Hołowni, o Biedroniu, o Bosaku. Że wspomnę tylko o nich.
Nie do końca, bo odnosimy się też i do innych kandydatów, chociażby po debacie, kiedy punktowaliśmy ich wypowiedzi, ale rzeczywiście no, teraz, kiedy do gry wszedł Rafał Trzaskowski, który jedzie jeszcze, surfuje na tym efekcie świeżości, jest też najbardziej obecny w mediach, no, w sposób naturalny jest też tym kontrkandydatem, do którego w jakiś sposób, z którym w jakiś sposób polemizujemy.
A nie jest to po prostu tak, że najłatwiej wam jest później w drugiej turze, według sondaży waszych, wygrać z Trzaskowskim?
Z kim jest łatwo wygrać, a z kim jest trudno wygrać, no to tak naprawdę pokaże już realnie druga tura. I to też nie jest tak, że my siedzimy wbici w dumę i tylko myślimy, z kim tu wygrać, bo to jest najprostsza droga do tego, żeby jednak przegrać.
A propos przegrać, nie ma pan wrażenia, jak pan patrzy na sztab Andrzeja Dudy, że to już jest etap późnego Bronisława? Mówię to bez złośliwości, bo... Jak się później okazało, w sztabie Bronisława Komorowskiego trudno było mówić o jednym sztabie, bo było tych sztabów kilka, każdy mówił co innego, każdy ciągnął swoją stronę i każdy myślał, że tym drugim to się zajmuje kolega. A u was, jak popatrzeć, jest Beata Szydło, jest Joachim Brudziński. A są to ważne postaci, nie sądzę, by któryś z nich godziło się na to, żeby być drugoplanowym. I jest wreszcie sztab w Pałacu Prezydenckim, a raczej kilka ośrodków, bo oni nawet ze sobą nie gadają, tak się bardzo kochają. No i jest oczywiście last but not least rząd, no i jest sama Nowogrodzka w postaci prezesa i akolitów. Wie pan, ja w tej chwili wymieniłem 5 ośrodków mniej więcej, które decydują o kampanii Andrzeja Dudy, gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść.
To znowu będę musiał wyjść w polemikę, bo zgadzam się ze wszystkim, co pan redaktor powiedział, a przynajmniej z zdecydowaną większością.
Musimy kończyć ten program do tego, w takim razie.
Do tego momentu, który kończy się, wymieniłem 5 ośrodków. Bo na całe szczęście, rzeczywiście w porównaniu z tym, co słyszeliśmy o kampanii Bronisława Komorowskiego, nam udało się, no pewnie nie w 100%, no ale myślę, że w 80 kilku, w porywach do 90, sprawić, żeby jednak te wszystkie ośrodki przede wszystkim się ze sobą sprawnie komunikowały i wymieniały informacje i żeby zasadniczo ciągnęły w jednym kierunku.
Więc, to nie jest moje zmartwienie, ale kto planuje tak naprawdę kampanię Andrzeja Dudy?
W tej kwestii najbardziej szerokiej, programowej, to jest odpowiedzialność pani premier Szydło. Ona jest szefową tego tak zwanego sztabu, komponentu programowego sztabu.
Dobrze, czyli to Beata Szydło odpowiada za plan Dudy, tak?
W dużej mierze.
No dobrze, a kto decyduje o tym, dokąd Andrzej Duda pojedzie, co będzie mówił, do czego się będzie odnosił, a co pominie? Czyli o takiej bieżączce kampanijnej, która de facto jest no, często najważniejsza. Kto o tym decyduje?
Za to z kolei odpowiada Joachim Brudziński jako szef tego sztabu organizacyjnego. A jeśli chodzi o to, o czym pan prezydent będzie mówił, no to jest pochodna i kwestii programowych, i tego, w jakich okolicznościach i gdzie bywa.
Ja panu powiem tak, jak wy się na tym nie wyłożycie, to cud boski i skrzypce. Naprawdę, bo jeszcze zapomniał pan dodać, że jest przecież Pałac Prezydencki, a oni mają duże ambicje, by kształtować politykę prezydenta Dudy.
No i nikt im tego nie zabrania. Sztab wyborczy zajmuje się kampanią kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy.
Przecież wspiera pana prezydenta premier. Rozumiem, że wspierają ministrowie. Ktoś to musi z nimi koordynować. Ktoś musi to od nich, tego od nich wymagać.
Pan premier wspiera prezydenta, prezydent wspiera premiera i to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, co pan zbył machnięciem ręki. No właśnie,
to jest jakaś komedia
właśnie
naprawdę
właśnie na tym to polega, jak można ze sobą współpracować i się da, to nie trzeba człowieka z pałą, który stoi i tego pilnuje i to wymusza.
Wykończył mnie pan, absolutnie mnie pan wykończył.
A nie ma jeszcze 9.
Proszę pana, jest nawet w 8:30 nie ma. Jest jeszcze 30 sekund do 8:30. Czy jest właśnie może jakieś przesłanie, które by pan chciał narodowi przekazać bez mojej interferencji? To znaczy, że ja nie będę panu przerywał, mówiąc po polsku. Tu jest kamera, pan powie narodowi, dlaczego powinien głosować na Andrzeja Dudę, albo coś innego, nie wiem, życzenia pan złoży, albo...
Dziękuję, jakbym wiedział, że jest kamera, bym się zupełnie inaczej ubrał. Myślę, że można sprowadzić te nadchodzące wybory do tych dwóch kwestii. No, czy będziemy inwestować, żeby się rozwijać? I to jest ten plan Dudy, którego prezydent Duda jest gwarantem i inspiracją dla jego w ogóle powstania. No i druga sprawa, czy będziemy mieli spokój, który pozwoli nam wyjść z kryzysu, realizować te inwestycje, no, czy będziemy mieli nieustającą wojnę. No, jeżeli ktoś jest w stanie do wojny wykorzystać program 500+, wstrzymać wypłaty w Warszawie i twierdzić, że wojewoda nie przesłał pieniędzy, co jest nieprawdziwe, no to tak samo będzie się zachowywał jako głowa państwa.
Już?
Już.
To ja mam jeszcze jedno. Koledzy mi mówią, oni są złośliwi, bo ja, to jak wiadomo, do rany przyłóż, prawda? Czy pan ma w domu kota?
Nie, nie mam.
To znaczy, że baraszkowo pan z kotem prezesa, bo ma pan podobno jakiś kłak kota.
W sposób jednoznaczny wyjaśnić. Aczkolwiek faktycznie ostatnio, kiedy byłem z moją dziewczyną na obiedzie, to przypamiętał się tam jakiś kot, którego ona niezmiernie
żeby była
tuliła.
Jasność,
więc to nie... może to jest efekt tego.
Już? Ale już pan nie ma tego kota? Tego... Dobrze.
Czyli to był wyimaginowany kłak?
Nie, koledzy, to był wyimaginowany kłak, czy nie wyimaginowany? Koledzy twierdzą, że wyglądał na prawdziwy.
Dobrze, zbadamy tę sprawę dokładnie.
Znaczy, żeby była jasność, ja jestem starszym człowiekiem, ja tak daleko to nie widzę, wie pan, to ja tam ledwo ogarniam, że to jakaś mgliste zjawisko przede mną siedzi, więc ja tam nie wiem, skąd ja mogę takie rzeczy wiedzieć. Dobrze, to wszystko w zasadzie, co ja przygotowałem na dzisiaj z atrakcji.
Wspaniale. Bawiłem się jak zwykle niezmiernie.
Czy pan już wie, kiedy była bitwa pod Tarkanami?
W czasie wojny polsko-tureckiej.
A ja wie pan, że ja nawet sobie ostatnio poczytałem, bo stwierdziłem, że pewnie pan przyjdzie o Bryty, a ja tam, wie pan, ja tylko z grubsza wiem, że tam były dwie bitwy. Ja nawet nie pamiętam, 7-9 października albo jakoś tak. W każdym razie próbowałem doczytać, ale mnie się takie rzeczy nie trzymają łba.
Rozważałem taką złośliwość, ale uznałem, że...
Że to jest zbyt proste, nie? Że ja się przygotuję. To następnym razem niech pan nie rozważa, bo ja na pewno zdążę zapomnieć i będę wiedział tyle, co wtedy, czyli nie za wiele. Ale Niziurskiego polecam.
Ja również.
Błagam pana, dość. O Niziurskim nie rozmawiamy. Już wiemy, jaka jest pańska wiedza. Dokończył pan poemat chociaż?
Czytać czy pisać?
Czytać. Czy się pan nauczył?
Panie doktorze,
zachodzi słońce nad wędzarnią krwawo, słychać krzyk drobiu Więckowskiej nieświeży. I tam dalej było Sławo i bokserze i nie, nic, nadal?
Panie doktorze, ja ale naprawdę nic. Doceniam ludzi, którzy są w stanie cytować książki z dzieciństwa. No ja tej umiejętności nie posiadam.
Po pierwsze, nie z dzieciństwa, wie pan, ja dojrzewam dość, ja dojrzewam późno i niedawno to przeczytałem.
No to stąd ta wyższość.
Wie pan,
w
kiedy
temacie.
Ostatnio czytałem, tak mówiąc serio, 2 lata temu, moim zdaniem, byłem z synem, wyjechaliśmy z synem na taki długi weekend majowy. I jemu się popsuł był telefon, w związku z tym wziął ze sobą włącznie książki, bardzo dobrze. I on sam przeczytał Alcybiadesa ze 3 razy, więcej razy, ale inne książki też tam parę razy, a i ja sobie przeczytałem.
No a to widzi pan, a ja ostatni raz czytałem Niziurskiego na wakacjach, dzieckiem będąc na Mazurach, jak znalazłem cały komplet na strychu i było to ewidentnie, zanim miałem, myślę, 12 lat.
Ja mam kolegę, który cytuje duże fragmenty Mistrza i Małgorzaty na pamięć i to jest dla mnie dopiero wyższa szkoła jazdy, bo ja ni hu hu. A na przykład Kubuś Puchatek. Jakieś poematy, nie? Hejże ha, niech Kubuś żyje, niechaj ty je jej pije. Czy przy środzie, czy przy wtorku.
Nie, nawet piosenki o misiach patysiach nie
zacytuję. Nie, błagam pana, ja cytuję panu prawdziwego Puchatka w genialnym zupełnie tłumaczeniu Ireny Tuwimowej, a nie jakieś tam misie patysie.
No, misie patysie jednak występowały również w tłumaczeniu Ireny Tuwimowej. Miałem w dzieciństwie takie wydanie.
Następnym razem proszę o kogoś, kto tutaj przeczytał Kubusia Puchatka, przynajmniej sobie podyskutujemy o literaturze, bo jak widać tak o polityce nie za bardzo, o literaturze nie za bardzo, o sporcie moglibyśmy, ale z kolei ja tutaj jestem tuman, więc też nie możemy.
No to o sporcie to ja też jestem niespecjalnie, ale słyszałem, że jednak
że niektórzy grają w piłkę.
Liga Piłkarska Afrykańska to jest coś, co do pana trafia.
Nie Liga Afrykańska, tylko Puchar Narodów Afryki raczej. A jeśli chodzi o Ligę Afrykańską, to ja ją rzeczywiście oglądałem. Ach, długo by o tym mówić, to już nikogo nie interesuje. Kiedyś naprawdę chętnie o tym porozmawiam z panem. Nawet zdarzyło mi się być na meczu w Afryce. A poza tym oglądałem... oni mają tam taki fajny kanał sportowy z RPA, który jak nie ma nic do nadawania, nadaje mecze naprawdę z Malawi na przykład. Albo z Mozambiku. To jest, proszę pana, cud boski. To jest mniej więcej KS Kartoflisko. Dobra, proszę państwa, podobno jesteśmy jeszcze na antenie i jestem absolutnie pewien, że państwa to nudzi śmiertelnie, więc może zakończymy już? Zgadza się pan?
W całej rozciągłości.
W całej rozciągłości państwa żegnamy. Kłaniam się nisko. Do widzenia.
Do widzenia.